którym będziemy czytać fragment zapisany w 19 rozdziale drugiej księgi Samuela. Strona 354. Strona 354, 19 rozdział drugiej księgi proroka Samuela. Gdy doniesiono Joabowi, król płacze i lamentuje nad Absalomem, zmieniła się w tym dniu radość ze zwycięstwa w żałobę dla całego ludu. Lud bowiem dowiedział się w tym dniu, przygnębiony jest król z powodu swego syna. Gdyż wojsko w tym dniu tylko ukradkiem wchodziło do miasta, jak ukradkiem wchodzi wojsko, które okryło się hańbą przez to, że uciekło z pola bitwy. Król zaś zasłonił swoją twarz i głośno krzyczał: synu mój, Absalomie, Absalomie, synu mój, synu mój. Wtedy Joab poszedł do króla, do jego domu i rzekł: znieważyłeś dzisiaj wszystkich twoich wojowników, którzy dziś uratowali twoje życie i życie twoich synów i twoich córek i życie twoich żon i życie twoich nałożnic, okazując miłość tym, którzy cię nienawidzą i nienawidząc tych, którzy cię miłują. Dziś bowiem dałeś do zrozumienia, że niczym są dla ciebie wodzowie i wojownicy. Ja zaś wiem już dzisiaj, że gdyby Absalom pozostał przy życiu, a my byśmy dzisiaj wszyscy poginęli, wtedy wydałoby ci się to słuszne. Lecz teraz wstań, wystąp i przemów serdecznie do sług twoich. Przysięgam bowiem na Pana, że jeżeli nie wystąpisz, to nie pozostanie przy tobie dzisiejszej nocy ani jeden. To zaś będzie dla ciebie większym nieszczęściem niż wszystkie nieszczęścia, jakie spadły nad ciebie od twojej młodości do dzisiejszego dnia. Wstał tedy król i zajął swoje miejsce w bramie. Doniesiono więc całemu zbrojnemu ludowi: oto król zajął swoje miejsce w bramie. To też przyszedł cały lud zbrojny i stanął przed królem, a gdy Izraelici zbiegli, każdy do swego namiotu, zaczął się cały lud we wszystkich plemionach izraelskich sprzeczać, mówiąc: król wyrwał nas z ręki wrogów naszych, on wyzwolił nas z ręki Filistyńczyków, a teraz uciekł z kraju przed Absalomem. Absalom zaś, którego namaściliśmy na króla nad sobą, poległ w bitwie. Dlaczego więc ociągacie się, aby króla sprowadzić z powrotem? Król Dawid zaś posłał do Sadoka i do Abiatara kapłanów takie wezwanie: porozmawiajcie ze starszymi judzkimi i zapytajcie ich, dlaczego wy macie być ostatnimi z tych, którzy chcą króla sprowadzić z powrotem do jego domu, skoro odnośne słowo całego Izraela doszło już do króla, do jego domu. Wszak braćmi moimi jesteście, kością moją i ciałem moim jesteście, dlaczegoż więc macie być ostatnimi z tych, którzy chcą króla sprowadzić z powrotem? A do Amasy powiedzcie: wszak jesteś kością moją i ciałem moim. Niech mnie skaże Bóg, jeżeli nie ty będziesz u mnie wodzem wojska po wszystkie dni zamiast Joaba. W ten sposób pozyskał on serca wszystkich Judejczyków, że byli jakby jeden mąż zgodni i wysłali do króla poselstwo: wracaj ty i wszyscy twoi słudzy. Król powracając przybył nad Jordan, Judejczycy zaś przybyli do Gilgal, aby wyjść królowi na spotkanie i przeprawić króla przez Jordan. Na spotkanie króla Dawida pośpieszył także Szymei, syn Gery, Beniaminita z Bachurim wraz z Judejczykami. Szło też z nim 1000 Beniaminitów, Syba natomiast zarządca domu Saula wraz z 15 swoimi synami i 20 sługami przeprawił się przez Jordan jeszcze przed królem. Przeszli brud, aby przeprawić dom królewski i w ten sposób wyświadczyć mu przysługę. Szymei zaś, syn Gery, rzucił się królowi do nóg wtedy, gdy się miał przyprawić przez Jordan. I rzekł do króla: niech mój pan, król, nie poczyta mi za winę i niech nie pamięta tego, czym zawinił twój sługa w tym dniu, gdy mój pan, król, wychodził z Jerozolimu. I niech król nie bierze tego zbytnio do serca. Wie bowiem twój sługa, iż zgrzeszył, ale to dzisiaj przyszedłem jako pierwszy z całego domu Józefa, aby wyjść na spotkanie mojego pana, króla. Wtedy odezwał się Abiszaj, syn Serui, tak: czy Szymej nie powinien ponieść śmierci za to, że złorzeczył pomazańcowi pańskiemu? Lecz król odpowiedział: co mam począć z wami, synowie Serui, gdy dziś stajecie przede mną jako przeciwnicy? Czy dziś miałby ktoś ponieść śmierć w Izraelu? Czy miałbym zapomnieć o tym, że dzisiaj znowu jestem królem nad Izraelem? Potem rzekł król do Szymejego: nie zginiesz. I król mu to zaprzysiągł. Także Mefiboszet, wnuk Saula, wyszedł królowi na spotkanie. Od dnia, kiedy król odszedł z Jerozolimu, aż do dnia szczęśliwego jego powrotu, nie mył on swoich nóg i nie strzygł swojej brody i nie prał swoich szat. Gdy przyszedł z Jerozolimu i spotkał się z królem, rzekł król do niego: dlaczego nie wyruszyłeś ze mną, Mefiboszecie? A on powiedział: panie mój królu, sługa mój oszukał mnie. Nakazał mu bowiem twój sługa: osiodłaj mi osła, a wsiądę na niego i pojadę z królem, gdyż twój sługa jest kulawy. Oczernił on twego sługę przed moim panem królem, lecz mój pan król jest jak anioł Boży. Uczyń tedy, co uznasz za dobre. Gdy chociaż cały dom mojego ojca nie mógł niczego innego oczekiwać od mojego Pana, Króla, jak tylko śmierci, ty jednak umieściłeś Twego sługę w gronie tych, którzy jadają u Twego stołu. Jakie wtedy jeszcze pozostaje mi prawo oprócz tego, aby błagać Króla o litość? A Król rzekł do niego, po cóż mówisz jeszcze o swoich sprawach? Rozstrzygam tak. Ty i Syba podzielicie się posiadłością. Wtedy Mefiboszet odpowiedział królowi, niechby i wszystko zabrał, skoro tylko mój Pan, Król, szczęśliwie powraca do swojego domu. Barzilaj zaś Gileadczyk przyszedł z Rogelim, pociągnął z królem nad Jordan, aby go przyprawić przez Jordan. Ten Barzilaj był bardzo stary, liczył bowiem 80 lat i on to zaopatrywał w żywność króla podczas jego pobytu w Mahanaim, gdyż był on człowiekiem bardzo zamożnym. Rzekł wtedy król do Barzilaja, pójdź teraz ty ze mną, a ja będę cię utrzymywał u siebie w Jerozolimie. Lecz Barzilaj odpowiedział królowi, ileż to jeszcze dni życia mi pozostaje, żebym miał się udać z królem do Jerozolimu. Mam obecnie 80 lat. Czy mogę jeszcze odróżniać dobre od złego? Czy sługa twój umie jeszcze określać smak tego, co je lub pije? Czy potrafię jeszcze przysłuchiwać się śpiewom śpiewaków czy śpiewaczek? Po cóż jeszcze miałby twój sługa być ciężarem dla mojego pana króla? Sługa twój pójdzie z królem jeszcze nieco poza Jordan, ale po cóż miałby król tak sowicie mnie wynagradzać? Pozwól raczej powrócić twemu słudze, abym mógł umrzeć w swoim ojczystym mieście w pobliżu grobu swojego ojca i swojej matki. Oto sługa twój, Kimhan, pójdzie z moim panem królem. Uczyń mu, co uzna za dobre. I odpowiedział królu, niech wtedy pójdzie ze mną Kimhan, a ja uczynię mu, co uzna za dobre. I wszystko, czego sobie życzyć będzie, będziesz ode mnie uczynił dla ciebie. Przeprawił się wtedy cały zbrojny lud przez Jordan, a potem przeprawił się i król. Następnie król pocałował Barzilaja i pożegnał go i ten powrócił do swojej miejscowości. Następnie król pociągnął do Gilgal. Kimhan szedł z nim. Także cały lud zbrojny z Judy pociągnął za królem, jak również połowa zbrojnego ludu z Izraela. Wkrótce potem przyszli do króla pozostali mężowie izraelscy i zapytali króla, dlaczego uprowadzili cię ukradkiem nasi bracia, mężowie judzcy, i przeprawili się przez Jordan, przeprawili przez Jordan króla wraz z jego domem, a z nim także cały orszak Dawidowy. Na to odpowiedzieli wszyscy mężowie judzcy Izraelitom, dlatego że król jest nam bliższy. A dlaczego to popadliście w gniew z tego powodu? Czy coś uszknęliśmy z króla, albo czy został przez nas uprowadzony? Mężowie izraelscy jednak odpowiedzieli mężom judzkim tak. 10 działów mamy w królu, a także co do Dawida, my mamy pierwszeństwo. Dlaczego więc zlekceważyliście nas? A czy to nie od was wyszło pierwsze słowo, aby sprowadzić króla naszego z powrotem? A słowa mężów judzkich były jeszcze ostrzejsze niż słowa mężów izraelskich. Proszę siostry, ten fragment taki jest trochę chaotyczny, szczególnie ta druga wersja, kiedy Dawid wracał do Jerozolimy, wracał do swojego domu po takim okresie tułaczki, gdy jego syn Absalom go gonił, chciał go zabić. Pamiętamy ten fragment wiersza rozdziału 18 i 17, kiedy doszło do bitwy między zwolennikami Absaloma, syna Dawida, który sam ustanowił siebie królem, i między Dawidem i jego wojskiem, jego rycerzami. Wiecie, w tym czasie to był taki podział królestwa, bo nie tylko, że podział był w domu Dawida, że syn wystąpił przeciwko ojcu, ale jeszcze u władz państwa był podział. Było dwóch kapłanów, Sadok i Ebiatar, i oni też byli podzieleni. Wiecie, Sadok był za Dawidem, Ebiatar był za Absalomem. Był podział i kiedy Absalom przegrał, zginął, chociaż Dawid powiedział dla dowódców, dla Joaba wyraźnie powiedział, zaznaczył prosto w twarz mówiąc, że Absalom ma zostać przy życiu. Róbcie wszystko, żeby Absalom został przy życiu. Wszyscy wiemy, że Joab powziął taką decyzję, że Absalom zginie. I kiedy zwolennicy Absaloma przegrywali, Absalom zaczął uciekać, Absalom miał długie włosy i zaplątał się w drzewo. I koń, wiecie, na much, bo to koń, albo muł, albo koń był, poleciał sobie dalej, a Absalom zawisł na drzewie, na włosach. I doniesiono Joabowi, że panie, widziałem Absaloma wiszącego na drzewie. Co Joab powiedział? To nie zabiłeś go tam? A sługa mówi tak, przecież ja wyraźnie słyszałem, co powiedział ci król, że masz, użył takie słowa, strzeżcie mojego syna Absaloma, strzeżcie go. Joab nawet z nim długo nie rozmawiał. Poszedł, wziął trzy włócznie i wbił je w ciało Absaloma. Potem giermkowie Joaba dobili Absaloma. To było jawne z premedytacją działanie. I wiecie, a w domu swoim, gdzieś tam, nie w Jerozolimie, jakimś takim miejscu, gdzie Dawid mieszkał na wygnaniu, Dawid oczekiwał dwóch wieści, szczególnie jednej. Oczekiwał, jaki był wynik wojny między jego wojskami, a wojskami Absaloma, i druga wieść, chyba najważniejsza, co się dzieje z Absalomem. Chyba, że on głównie chyba na tą wieść czekał. I kiedy w 18 rozdziale przybiega do Dawida niewolnik murzyński, który ucieka z pola walki, 31 i 32 wiersz poprzedniego rozdziału 18. Wtedy wszedł niewolnik murzyński i rzekł do Dawida: niech pozwoli mój pan król oznajmić sobie pomyślną wiadomość, iż pan wymierzył ci dzisiaj sprawiedliwość wobec wszystkich, którzy powstali przeciwko tobie. To jeszcze jakby nic nie znaczy. Bo Dawid myślał: a co za Absalomem? No, chwała Bogu, bita wygrana jest wszystko, ale co z moim synem? Lecz król zapytał niewolnika murzyńskiego: czy zdrów jest młodzieniec Absalom? Ten odpowiedział, w prostocie serca szczerze odpowiedział i mówi: niech stanie się ze wszystkimi nieprzyjaciółmi mojego pana króla i ze wszystkimi, którzy wrogo wystąpili przeciwko tobie, tak jak z tym młodzieńcem. Czyli mówiąc krótko, Absalom nie żyje. Wtedy król zadrżał, wstąpiwszy do górnej komnaty nad bramą. Taki miał swój pokój, gdzie modlił się często. To było na górze. Chodząc tam i z powrotem wołał: synu mój Absalomie, synu mój Absalomie, synu mój, obym to ja był umarł zamiast ciebie, Absalomie, synu mój, synu mój. Kiedyś nie było okien, teraz mam, wiecie, okna szczelne. Kiedyś nie było okien. Czasami te wnęki okienne zasłaniano czymś lub nie. Wiecie, na górze mury kamienne, echo się niesie. I Dawid krzyczał, było słychać. I to daleko było słychać. Wszędzie mury kamienne, mur miasta, mury budynków, to niosło. Przybiegł ten niewolnik murzyński, a z tym niewolnikiem przyszło i armia izraelska, judzka, zwolennicy Dawida, radośni, pełni chwały, pełni zwycięstwa. Przed królem zameldować, stanąć w zbiórce, zasalutować: królu, wygrałeś. Królu, masz spokój już. Możesz wracać do swojego królestwa. Możesz dalej rządzić, jak rządziłeś. Twoi wrogowie zginęli. Ale wiecie, król Dawid słyszał głos, wiecie, co innego. Dawid się cieszy, Dawid lamentuje. I wtedy doniesiono Joabowi: król płacze i lamentuje nad Absalomem. 19 rozdział. Zmieniła się w tym dniu radość ze zwycięstwa w żałobę dla całego ludu. Lud bowiem dowiedział się w tym dniu: przygnębiony jest król z powodu swego syna. Wiecie, to jest taka reakcja, wiecie, jak to wytłumaczyć. Mamy w rodzinie takiego na przykład ojca, bardzo surowego, że co byś nie robił, nie wiesz, czy mu się przypodobałeś, czy on cię pochwali, czy nie. Bo on z reguły się nie odzywa, nie okazuje uczuć. A dziecko potrzebuje docenienia, potrzebuje, nie tylko dziecko, ale mówię teraz o dzieciach, potrzebuje akceptacji, potrzebuje, żeby usłyszeć od kogoś, który w ich oczach ma autorytet, że wspaniale to zrobiłaś, czy wspaniale to zrobiłeś, dostałeś 6 czy 5 w szkole, dobry stopień w szkole, bardzo się cieszę z tego, że tak to zrobiłeś, że pani się w szkole na wychowawczyni, na wywiadówce pochwaliła. Wiecie, przychodzi ojciec na przykład i nic się nie odzywa. Tak służbowo. Obiad, kolacja, siadasz. Nie wiesz, czy zapytać ojca, czy nie zapytać. I taka atmosfera się robi, wiecie, taka zimna, drętwa się robi atmosfera. A to było jeszcze gorzej, wiecie. Oni cieszyli się jak dzieci, a tu przychodzą i król nie wybiega, wiecie, na taki balkon, na zamku, nie wita ich jako zwycięzców. Jak teraz, wiecie, są nadawane odznaczenia. Może niektórzy, wiecie, już pierś szykowali, bo tak, to było normalne, nie? A tu król płacze, jakby, Boże, jakby przegrali. I wiecie, ludzie psychicznie to Ta adrenalina po walce, wiecie, ona obsiadła po walce adrenalina. Człowiek się jakby uspokaja. I gdy patrzysz, że osoba, która jesteś wpatrzona, osoba jakby twój przewodnik, twój król, twój ten, który jest dla ciebie wyjątkowym kimś. Popatrzcie, prosty przykład. Stany Zjednoczone. Tam prezydent jest kimś wielkim, więcej niż prezydentem. Jak to były te zamachy 11 września 2001 roku w Nowym Jorku, wszyscy czekali, kiedy pojawi się prezydent i co powie. Jaka będzie jego reakcja. Oni tak opatrzyli na jego, jak się na guru. To samo tutaj. Patrzcie na Dawida. Co zrobi Dawid? I wszyscy byli załamani. To też wojsko w tym dniu tylko ukradkiem wchodziło do miasta, jak ukradkiem wchodzi wojsko, które okryło się hańbą, przez to, że uciekło z pola bitwy. Król zasłonił swoją twarz i głośno krzyczał: Synu mój, Absalomie, Absalomie, synu mój. Wtedy stała się rzecz dziwna. Trzeba mieć odwagę, żeby tak pójść do króla, wiecie? Choć jesteś dowódcą, choć jesteś prawą ręką króla jesteś, wchodzisz do niego i go objeżdżasz. Tu jest tak, wiecie, napisane, że wszedł Joab do króla i rzekł. To nie było powiedzenie, to był krzyk prawie. Joab doskoczył do Dawida. Gdyby nie stanowisko, które ich dzieliło, to nie wiadomo, jakby to się skończyło. Joab był wściekły. I mówicie, i znieważyłeś dziś wszystkich twoich wojowników, którzy dziś uratowali twoje życie i życie twoich synów, i twoich córek, i życie twoich żon, i życie twoich nałożnic, okazując miłość tym, którzy cię nienawidzą, i nienawidząc tych, którzy cię miłują. Dziś bowiem dałeś do zrozumienia, że niczym są dla ciebie wodzowie i wojownicy. Ja zaś wiem, że już dziś, że gdyby Absalom pozostał przy życiu, a my byśmy zginęli, wtedy wydałoby ci się to słuszne. Lecz teraz stań i wystąp przed ludem. Jeśli tego nie zrobisz, nie pozostanie przy tobie nikt. Zostaniesz sam. A to będzie dla ciebie większe nieszczęście, niż wszystkie nieszczęścia, jakie spadły na ciebie od twojej młodości do dzisiejszego dnia. Wygarnął dla Dawida. I teraz czujmy się w sytuację Dawida. Rodzina mu się posypała. Posypała mu się rodzina. Miał dzieci, miał synów, córki, miał żon, miał ich sporo, trochę nałożnic miał. Sam nie był. Ale w tym czasie był całkowicie sam. Pomimo, co zrobił Absalom, Absalom był kimś wyjątkowym dla Dawida. I to jest ból w sercu ojca. Bardzo wielki ból. Niby walka wygrana, niby Dawid ma już spokój. Fizyczny ma spokój. Ale jest załamany. I tu przychodzi jego dowódca, który jest prawą ręką Dawida i mówi takie słowa. Ostre słowa, ale w pewnym sensie Joab ma rację. Bo Dawid powinien wpierw wystąpić dla wojska, podziękować im, wesprzeć ich na duchu, a potem pójść do pokoju płakać na sytuację swoją rodzinną. Dawid nie wytrzymał emocjonalnie i zrobił to odwrotnie. I patrzcie, w 8 wiersz wystarczy, że król wstał i zajął swoje miejsce w bramie. On nic nie mówił. Zajął swoje miejsce w bramie. Doniesiono więc całemu zbrojnemu ludowi. Oto król zajął swoje miejsce w bramie, to też przyszedł cały zbrojny lud i stanął przed królem. Stanęli oczy tak i patrzą, co zrobi król. Taki miał autorytet. Bracia, siostry, wiele razy w życiu Dawida było tak, że Dawid musiał podjąć pewne decyzje, które były dla niego bardzo ciężkie, ale były dobre dla Izraela. Były dla niego osobiście bardzo trudne, ale były dobre dla relacji między nim a Bogiem. Pamiętamy, umiera jego syn ze związku nieślubnego z Batszebą. Dawid pości, płacze, staje na kolana, modli się, żeby Bóg go uzdrowił. Syn umiera. Dawid się godzi z tym. Godzi się z tym. Tutaj syn drugi umiera. Dawid już po takim dłuższym okresie płaczu i lamentowania, takiego ciężkiego okresu, znów godzi się z tym. Potem pamiętamy sytuację z gwałtem na córce Dawida, przez następnego jego syna. Ciężkie sytuacje. I on musi podjąć decyzję jako król. Co zrobić? Co jest lepsze? Patrzcie, Słowo Boże w wielu fragmentach mówi, że Bóg ma być na pierwszym miejscu. Wszystko, co do Niego należy, ma być na pierwszym miejscu. To nie znaczy, że wybory nasze będą łatwe i przyjemne. Musimy zdecydować, czy Bóg to, co w nas zainwestował, zaowocuje to. Wiecie, Dawid tutaj mógł podjąć różne decyzje. Mógł zrezygnować, powiedzieć, nie nadaje się już. To jest dla mnie za ciężkie. Rodzina mi się rozpada. Nie chcę być królem. Pamiętacie sytuację, kiedy Salomon miał na tron wejść? Był taki jeden z synów Dawida, Adonier się nazywał. Starszy był od Dawida, Salomona. Dawid był starszy, już tylko na łożu siedział. Wiecie, marsz cały czas. Był starszy człowiek. To wiele sprowadzili do niego dziewczynę, która spała z nim. Nie mówię tu o współżyciu, spała tylko z nim i ogrzewała go, pielęgnowała go jako człowieka starszego króla. A co się w królestwie działo, to Dawid już po prostu jakby nie bardzo czuwał już. Dopiero jak mu coś doniesiono, to wszystko wtedy reagował. Wtedy była walka o tron między Adoniaszem a Salomonem. Adoniasz sam siadł na tronie, wszystko podzielił, ustawił stanowiska, a to Salomon miał być królem. I Batrzeba przyszła, doniosła do Dawida, że taka sytuacja się dzieje. Co on na to? Obiecałeś mi, że Salomon miał być królem. Co ty na to zrobisz? I patrzcie, Dawid zdecydował, że Salomon ma być królem. Potem Adoniasz ginie, jak już Salomon jest królem. Patrzcie na rodzinę Dawida. Ona, pomimo, że człowiek ten jest głęboko wierzący, oddanym sługą Bożym, coś się w rodzinie dzieje. Coś się dzieje w rodzinie. Bracie i siostry, musimy uważać na swoje życie. Bo Słowo Boże mówi, to co siejemy, to będziemy zbierać. Dawid, chociaż był pomazańcem Bożym, Słowo Boże w wiele fragmentach powołuje się na niego, Bóg na niego się powołuje, że to jego wybraniec, że to ktoś wyjątkowy, same superlatywy w jego podega adresem. Ale pewne rzeczy uczynił Dawid, które rozwaliły jego rodzinę. Pewne rzeczy, błędy, które wykonał, zaowocowały później tym, co się dzieje. Dawid nie musiał płakać, nie musiał lamentować, nie musiał z ciężkim sercem stawać przed ludem, udając, że jest dobrze, a dobrze nie było. Musimy uważać na to, co robimy, bracia i siostry. Nie jest tak, że możemy słowa rzucić jakieś słowa na wiatr i to się rozwieje i nie ma żadnego problemu. Co to robimy, przestajemy robić i nie ma problemu. Prosty przykład. Dawid policzył, zrobił spis ludności. I jakie to poszło, jakie to echo miało? Dawid zrobił coś innego. Jakie to miało echo? Potem zrobił to i to. Jakie to echo miało? Wszystko, co robimy, bracia i siostry, ma jakieś znaczenie. Powtarzam, kiedy nawracamy się, zaczynamy mieć nieświadomie nawet może pewien autorytet. Boży autorytet nad nami. Ciąży na nami odpowiedzialność. Nad nami ciąży odpowiedzialność. Czasami w filmach pokazują aureolę nad człowiekiem, nie? Bo to wiadomo, to jest taki ktoś taki, wiecie, święty, nie? To jest autorytet. My tego nie widzimy. I nie mówię, że musimy wejść pod ten autorytet, wiecie, i tak się, wiecie, rozpychać. Ja to jestem kimś. Mamy Bożą odpowiedzialność i mamy moc, że to, co zrobimy, to się będzie działo. Zaraz może niektórzy pomyślą, ja już Boga tyle razy o coś prosiłem i nic się nie dzieje. To nie chodzi o nasze potrzeby. Chodzi o nasze życie. Nasze wybory, które dokonujemy, muszą być wyborami według Bożej woli. Bo zawsze są efekty, zawsze są konsekwencje. Zrobisz krok, zawsze gdzieś pójdziesz, w coś wdepniesz, zawsze, krok zawsze. Znaczy ruch zrobisz, zawsze gdzieś wejdziesz. Musisz wiedzieć, czy warto ten krok zrobić, czy akurat w tą stronę musisz pójść. Ewangelia mówi, żeby być uczniem Jezusa Chrystusa, trzeba pewne poświęcenie ponieść. prostej szkole, jak uczymy się na świecie. Ile uczniowie muszą ponieść wyrzeczeń. Dzisiaj nie będę grał w piłkę, bo mam jutro klasówkę, cały dzień muszę kłuć. A to jakoś zbliża się egzamin jakiś, a to zbliża się jakiś test, a to zbliża się to, a zbliża się tamto. Nie pójdę na dwór, nie pójdę z kolegami, nie sięgę do internetu, nie poszperam na YouTubie, tylko będę uczył się. I to zbierze konsekwencje. Będąc dorosłą osobą, masz lepszą pracę. Będąc dorosłą osobą, będziesz dobrym muzykiem, bo nauczyłeś się kiedyś grając. Z wieloma osobami rozmawiałem, które coś w życiu osiągnęły. I on mówi, nieraz mama mnie biła po rękach, kiedy uczyłem się na pianinie na przykład grać. Nie to, że biła, bo szczęśliwa była, gram. Nie, bo ja nie chciałem grać. Nie chciałem się uczyć, nie chciałem tego robić. Chciałem się bawić z kolegami. Ale nauczyłem się i to zaowocowało w dorosłym życiu. Jest takie przysłowie. Czego Jaś się nie nauczy, Jan nie będzie umiał. Nauczmy się dokonywać dobrych wyborów, to później to zaowocuje. Prosty przykład. Ja mogłem, wiecie, jestem 16 lat prawie po ślubie. W grudniu będzie 16 lat. Mógłbym żonę sobie znaleźć normalnie. Znalazłem sobie nienormalnie żonę. Mógłbym znaleźć normalnie, jak w świecie ludzie szukają, nie? Zabawa, dyskoteka, gdzieś tam, jak to ludzie znajdują. Pójść oczami, pójść emocjami, pójść w inny sposób. I by było, wiecie, no i tak większość ludzi, nie? Ale to by było konsekwencje. Bo ja nie uznaję rozwodów. Ja nie uznaję rozwodów. I po prostu bym zacisnął zęby. Co by było, to by było, nie? Ale po rozmowach, po obserwacji ludzi wierzących powiedziałem, ja będę się modlił o żonę. Co mnie to kosztuje pomodlić? To nic mi tego nie kosztuje. Bo więcej dużo zyskuje. Bo odpowiedzialność spada ze mnie na Boga. Bóg się nie pomyli, ja mogę się pomylić. Moja znajoma miała trzech mężów, trzech pochowała. Jeden był lepszy od drugiego. Pierwszy chodziła z nim parę lat. No anioł, wiecie, na rękach ją nosił. Weź nic takiego nie wyjdź. Codziennie kwiaty przynosił. Przychodziła z pracy, on wcześniej kończył obiad ugotowany, mieszkanie posprzątane. No ludzie, no wiecie. Coś zabolało, już czy nie był. W nocy pobrali się. Po ślubie on alkoholik. Krył się, przez 2 lata się krył, wiecie, 2 lata chodzili, krył się. Rozpoznasz to, czy nie rozpoznasz? Ludzie potrafią się kryć. A jak Bóg ci poleci, Bóg czasami mówi, na to tego nie bierz. Na to uwagi nie zwracaj. Powiem taki jeden przykład, co mi kiedyś starszy pastor powiedział i tego nigdy nie zapomnę. Jeden człowiek szukał żony. Mówię to oczywiście o wyborach, jakie dokonujemy i konsekwencjach później, które je zbieramy. Jeden człowiek szukał żony i tak wszak, wiecie, tak nakierować, tak wiecie, tak, żeby Bóg tak wybrał po jego myśli. I mówi tak, Boże, ja przyjdę do kościoła i będę czekał. Pierwsza, która przyjdzie, będzie, powiem jej, że ożenię się z nią. A wiecie, że przychodzi taka ładna blondyneczka. Ona zawsze pierwsza wpadała do zboru. Przyjdę pierwszy, to będzie Boża wola. No jakby inaczej, jak pierwsza wyjdzie, to wiadomo, nie? A tego dnia ona nie przyszła, bo zachorowała. Przyszła inna. Też kobieta oczywiście. Mówię dlatego, bo takie są czasy, wiecie teraz. Mówię też kobieta, nie? On zobaczył i wiecie, słabo mu się zrobiło. To takie słowa. Przytaczam, jakie były, nie? To była taka kobieta takiej męskiej urody. Czy wiecie, węgla naniesie, te sprawy, strop zaleje. On pierwsze słowo to powiedział tak w myślach, Boże, ale obiecałem. I ożenił się z nią. Później parę lat mija, rozmawiają z nim, a on mówi tak. Lepszej żony nie chcę, bo Pan mi ją wybrał. Gdyby tamto wziął, miał problemy. A on chciał, wiecie, tak Boże, daj mi, żeby tak było, to tak. I dopasujemy, wiecie, okoliczności. Nie robiliśmy tak nigdy? Znaki stawiamy, które wiecie, no jakbyś nie robił, zawsze padnie na twoje. Rzucamy monetą, Boże, żeby była reszka, a moneta ma 5 reszek. Nie może inna paść. Z wierzchu reszka, prawej, lewej strony reszka. Skala są jakby rzucił same reszki. No Boże, niech będzie reszka. Błagam Cię, niech będzie reszka. No i reszka. Dzięki Ci, Panie. Cud, cud. Dokonujemy pewnych wyborów, wiecie, i musimy, decydujemy się, co będziemy robić. Jozue, sługa Pana, zawsze Boga się pytał. W jednej sprawie nie zapytał, do dzisiaj Izrael cierpi. Przyszli do niego ludzie, poganie, którzy mieszkali niedaleko, udając ludzi z dalekiej podróży gdzieś tam, przyszli zawrzeć przymierze z Jozuem, żeby go ich nie bił, żeby ich nie atakował, żeby ich nie wytępił. A oni będą sługami jego. Fragment jest napisany: Jozue wyrocznie Pana nie pytał. Zawarł z nimi przymierze. Okazało się, że to byli ludzie, których Bóg powiedział, oni są do wytępienia. I co wtedy? Przysięgliśmy. Przysięgaliśmy. Albo ślubowaliśmy. Jeden chyba z psalmów mówi, jeśli przysięgałeś coś, wykonaj to, nawet jeśli coś stracisz. Bo słowa Twoje to wyrzekły. Słowa Twoje to wyrzekły. Kiedy nawracamy się, bracia i siostry, stajemy się ludźmi odpowiedzialnymi za swoje słowa i za swoje czyny. Dlatego jeśli coś mamy powiedzieć, jak ludzie mówią chlapnąć, to lepiej, żebyśmy nic nie odzywali. Bo jeśli coś przyrzekniemy, coś zrobimy i potem tego nie dokonamy, Bóg powie, nazywa nas głupi. Lepiej nie przysięgaj, niż potem masz tego nie wypełniać. Ta sytuacja to był jeden z najgorszych okresów życia Dawida i jego rodziny. Wojna wygrana, a Dawid się nie cieszy zupełnie. Też bym się nie cieszył. Cieszylibyśmy się? Nie. Rodzina się sypie. I co z tego, że wojna wygrana? Co z tego, że mogę do domu wrócić? Jak ko mnie nie ma mojego syna, którego wychowałem, którego ubierałem, którego uczyłem, którego uczyłem strzelać w łuku, który ze mną zawsze był na każdej wojnie, który siedział przy obiedzie zawsze z mojej prawej strony. Siada Dawid przy obiedzie i brakuje, wiecie, brakuje. Ty nas nic nie cieszy. Żeby tego uniknąć, bracia i siostry, musimy mieć Bożą mądrość. Jakich wyborów dokonywać? Najgorzej właśnie, jak dokonujemy patrząc oczami, idąc emocjami. Ludzie nazywają idę sercem, idę za głosem serca. Serce jest zwodnicze. Chyba, że Bóg tym sercem kieruje. Musimy wiedzieć, gdzie pójść, gdzie krok dać. Wiecie, można zrobić jeden krok i można cierpieć, bo ktoś się nogę drzwiami przyciśnie. Jeden zwykły krok i można cierpieć. A jeden zwykły krok i można być błogosławionym. Mówię to teraz, nie wiem dlaczego to mówię teraz akurat. Może coś Bóg chce zrobić i oczekuje od nas mądrości, żebyśmy przetrwali to, przeszli to, że Bóg nas przeprowadził. Wiecie, lepiej może by było lepiej, gdyby Bóg po prostu wziął, przeniósł nas i jest spokój. Nie? Takie wiecie, jak klocki na szachownicy. Szachista ustawia i klocki same nie chodzą. Wiecie, a w tych szachach właśnie klocki same chodzą. No. Tylko Bóg mówi do klocków, macie chodzić tak, a nie tak. A jak zrobicie, to już wasza wola. Bracia i siostry, niech was Bóg błogosławi. I niech was prowadzi takimi drogami, abyśmy je drogi te rozpoznali i tymi drogami szli. Bo wiecie, Bóg nam może pokazywać, Bóg nam może tłumaczyć, Bóg nam zostawiać nawet, wiecie, na początku tej drogi. A nie możemy nic nie robić. Możemy się delektować. Ktoś dał nam Biblię, mówi, czytaj. A my, wiecie, na półkę i potem ktoś przychodzi, patrz. Wszystkie tłumaczenia Biblii mam. Wszystkie komentarze. Cię właśnie wysprzątałem. Tyle kurzu było, ale wysprzątałem. No, tak pasują do mebla, wiecie. A nie czytasz, nie czytasz. To słowo ci pomoże? Nie. To słowo da ci korzyść? No nie. Potem stanie przed Bogiem, co Bóg powiesz? Boże, ja Biblię miałem na półce. W moim pokoju, w moim gabinecie, nikt tam wstępu nie miał. Nikt tej Biblii na dotknąć nie mógł. Ja sprawę, że też się nie dotykałem. Bądźmy mądrzy, bracia i siostry. Mądrością Bożą. Paweł apostoł powiedział, ja chcę być głupi dla Chrystusa. Chociaż jestem mądry według świata, ale ja chcę być głupi. Czyli wykasuję tą mądrość, którą świat mi dał, a chcę mieć Twoją mądrość. Tak Salomon, Panie, ja chcę mieć mądrość, żeby prowadzić ten lud. No i siebie prowadzić. I kiedy Salomon objął tron, czytamy, że Salomon kochał Boga. Tak słowo było użyte. Salomon kochał Boga. To nie jest mowa o uczuciu, że kochał. Ja kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. To nie jest mowa o uczuciu. To jest mowa o sposobie życia. Niech Bóg nas nauczy sposobu życia Bożego. A efekty tego życia będą też Boże. Amen.